Mądre dzieci.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry, kochani. Dziś w programie będzie podróż w przeszłość i podróż w przyszłość. Niebawem przekonacie się, co mam na myśli, a tymczasem rozsiądźcie się wygodnie, bo już za chwilę wsiadamy do naszego wehikułu czasu, a skoro mówimy o czasie, to jesteśmy razem do godziny 10. Wsiadamy do wehikułu czasu i przenosimy się 100 lat wstecz. To czasy waszych pra-pradziadków i pra-prababć. Ponieważ teraz mamy jesień, to wyobraźmy sobie, że jest to jesień 1921 roku. Co robią wtedy ludzie na wsi? Czym są zajęci? A może wcale nie są zajęci, może właśnie sobie odpoczywają? Zaraz to sprawdzimy. Pomoże nam przenieść się w czasie pani Ania Fajge-Samoń z Muzeum Wsi Lubelskiej.
A oprócz zwierząt, ziemniaki w koszu możecie zobaczyć. A co jeszcze? A jak myślicie, z czym to wszystko jest związane? Bardzo dobrze, ze wsią, bo my w naszym muzeum pokazujemy, jak żyli ludzie na wsiach i w małych miasteczkach.
Nie wiem.
To będziesz mógł porównać, co się takiego zmieniło na tej wsi, bo zmieniło się bardzo dużo. My pokazujemy wieś taką sprzed 100 lat, słuchajcie. Będziemy mówić o pracy na wsi. A dawniej na wsiach bardzo ciężko, jak zresztą przez cały rok, pracowano. I pracowały również dzieci. Żadne dziecko na wsiach nie chodziło do przedszkola, moi drodzy. Tylko wszyscy ciężko pracowali. I jesienią wykopywano z ziemi ziemniaki. Skąd wy dzisiaj macie ziemniaki?
Z innego kraju.
Z innego kraju? A skąd bierzecie? Skąd mama w domu ma te ziemniaki do gotowania? Ze sklepu.
Dobra, skąd się biorą w sklepie w takim razie?
Słuchajcie, przenosimy się w czasy, kiedy wszystko, co ludzie mieli, musieli sami zrobić. Jak chcieli mieć jedzenie dla swojej rodziny, to musieli sami o to jedzenie zadbać. Wiosną sadzono ziemniaki, a jesienią trzeba było je wykopać z ziemi. I ja tutaj was tak wprowadzę w ten temat, pokażę, czym dawniej pracowano, bo za moment pójdziecie na pole, będziecie pracować. Ty wyglądasz na takiego i dzielnego, i silnego. Słuchajcie, to teraz tak. Podstawowe narzędzie do wykopywania ziemi. Co to jest? Co ja mam w ręku? To jest, słuchajcie, motyka.
Ja wiedziałam.
Motyka to jest takie narzędzie, które składa się z ostrza. Widzicie, to jest bardzo stara motyka, bo ona jest, ma ponad 80 lat jest z naszych zbiorów. Ma takie ostrze w kształcie. Jak byście nazwali ten kształt?
Serduszko?
Serduszko. Sercowata to jest motyka niewątpliwie. To oprócz ostrza mamy trzonek, więc bardzo prosta konstrukcja. To mamy serduszko, ale na przykład tutaj, popatrzcie. Co to za kształt?
Trójkąt.
I to jest motyka trójkątna. A tutaj półkoło, prawda? To jest półkolista motyka.
Chyba chodzi o to, żeby ziemniaki się lepiej wyrywały.
Tak jest. To ja wam pokażę, słuchajcie. W ten sposób trzeba było kopać.
Ja wiedziałem.
Proste?
Ja też wiedziałem.
Jak was to jest?
Olek.
Chodź, Olek, to spróbujesz. A widzisz, chodź, stań tutaj. Mocno trzeba było kopać, żeby się dokopać do ziemniaków. Tutaj w tym naszym piasku ziemniaków nie znajdziemy, ale tak trzeba było pracować. Czy, jak myślicie, motyka łatwo wchodzi w ziemię?
Nie. Tak.
Tak? Jeżeli jest naostrzona. Tak. Jeżeli nie była naostrzona, to co trzeba było z taką motyką zrobić?
Naostrzyć ją.
Ale powiedzcie mi, gdzie tutaj stoi sprzęt do ostrzenia, jak myślicie?
Tam.
To jest toczak. Toczek do ostrzenia. I teraz, Olek, stań z drugiej strony, tak żeby... Tu mamy taki duży kamień. Najczęściej to był piaskowiec, taki gruboziarnisty. A w drugą stronę, Olek, pokręć. Słyszycie?
To co możemy robić?
No, śmiało. Ładna ta muzyka?
Tak.
Podobały wam się te dźwięki? Jak tutaj tak mocno ostrzono tą motykę, to nieraz jej iskry szły, tak szybko kręcono tym kamieniem.
Tak?
Trzeba było naostrzyć każdą motykę, żeby łatwo było, słuchajcie, pracować.
To naostrzcie każdą.
A popatrzcie, jeszcze tutaj leżą nam takie śmieszne motyki.
Motyka, która wygląda jak trójząb.
Bardzo dobrze. Bo to jest motyka właśnie trójzębowa.
Ja to wiedziałam. Jak zwykle.
I powiem wam jeszcze tylko, że taka motyczka z zębami była o wiele lepsza. Wiecie dlaczego? Bo jak wchodziła w ziemię, to była mniejsza szansa, że pokaleczy ziemniaki.
To pokaż.
Ziemniaki mogły być pokaleczone przez motyki, jak się wbijały motyki w ziemię. I było większe prawdopodobieństwo, że taki trójkąt, czy taka motyka kolista trafi w ziemniak, niż takie z smukłe zęby, tak jak tutaj. Pójdziecie na pole, będziecie mieli okazję zobaczyć.
Już wiemy, czym i jak wykopuje się ziemniaki, aby znalazły się na naszym stole. No właśnie, ale co potem? Co można zrobić z ziemniaków? Tego dowiemy się na warsztatach u pani Bogny Głuchowskiej. Nadal jesteśmy w lubelskim skansenie.
Dzisiaj ziemniaki są bardzo często jedzone u nas, prawda? Na naszych stołach często goszczą. I dawniej też tak było. Jakie znacie potrawy z ziemniaków?
Placki ziemniaczane.
Placki ziemniaczane, pyszna potrawa. Jeszcze
jakie? Koblety ziemniaczane.
Placki ziemniaczane można robić.
Frytki.
Frytki, wszyscy lubimy. Kto lubi frytki? No pewnie, wszyscy lubią frytki. A czy ktoś z was lubi chipsy?
Ja.
No one też są z ziemniaków, widzieliście? A czy znane wam jest takie danie, które się nazywa kiszka ziemniaczana? A czy ktoś z was pamięta, żeby jadł kartacze? Taka dziwna nazwa, nie. To są potrawy takie mniej znane, bo to są potrawy regionalne. A to słowo oznacza, że je się je tylko w niektórych regionach naszego kraju. I takie potrawy jak kartacze albo kiszka moglibyście jeść, gdybyście na przykład urodzili się 300 km stąd na północ. Wtedy na waszych stołach może częściej by się takie potrawy pojawiały, bo to są właśnie potrawy z tej części Polski. Dawniej muszę wam powiedzieć, że ta kuchnia nie była taka urozmaicona jak dzisiaj, dlatego że było mało składników. Jeżeli jadło się tylko to, co się samemu wyhodowało, no to nie można było kupować czegoś, co wyprodukowano gdzie indziej, prawda? Jakiejś żywności wyhodowano. Dlatego to były właśnie głównie warzywa, zboże i przede wszystkim ziemniaki. Taki obiad przygotowywała zawsze mama, ale ona nie tylko przygotowywała posiłki dla rodziny, ale też dla zwierząt, które mieszkały w gospodarstwie. Mamy bardzo ciężko pracowały na wsi, więc one musiały bardzo wcześnie rano wstać, żeby przygotować jedzenie dla wszystkich na cały dzień. Niektóre mamy wstawały nawet o 2 w nocy. To jest bardzo wcześnie, prawda? No i najpierw zajmowały się zwierzętami. W gospodarstwie, ponieważ jedzenie było zdobywane z bardzo dużym trudem, jak kopaliście już dzisiaj ziemniaki, to mieliście okazję się o tym przekonać, prawda? Lekka to praca czy ciężka?
Lekka.
Lekka. A taki kosz z ziemniakami lekki był czy ciężki?
Lekki.
Mamy tutaj 2 siłaczy. Jak się próbuje, to może nie jest taki ciężki, ale jak cały dzień trzeba takie kosze nosić, to jest bardzo ciężka praca. I dlatego jedzenie bardzo z takim trudem zdobyte, bardzo szanowano i w ogóle go się nie wyrzucało. Także nie wyrzucało się nawet, co ja tutaj mam?
Skorupki od ziemniaka.
Obierki z ziemniaka, tak. I tych obierek też mama nie wyrzucała, one się nie mogły zmarnować. Ona je przygotowywała dla zwierząt. A więc najpierw je gotowała, wrzucało się te gotowane obierki i tłukło się je takim tłuczkiem. Potem dolewało się tej wody z gotowania ziemniaków i jeszcze dosypywało się osypki. Osypka to są takie rozdrobnione ziarenka różnych zbóż. Osypka, bo zobaczcie, jak się sypie. I to wszystko razem stanowiło takie bardzo smaczne jedzenie dla zwierząt gospodarskich, dla świnek. One to bardzo lubiły, ładnie po tym rosły. No i to mięso było bardzo zdrowe, bo z takich samych naturalnych składników. Jak mama przygotowała już jedzenie dla zwierząt, to mogła wziąć się za obiad dla rodziny. Właśnie na tej kuchni gotowała na przykład w takim garnku, ale to nie był tylko obiad, ale w ogóle posiłek na cały dzień. Bo mamy nie miały czasu, żeby oddzielnie przygotować śniadanie, obiad, kolację. Tylko one gotowały w takim żeliwnym garnku, on się nazywa sagan. Jedną potrawę na cały dzień i trochę się tego jadło rano, trochę w południe, a trochę wieczór. Jedno danie na cały dzień. Dzisiaj nam się to wydaje dziwne, ale kiedyś no to była konieczność. Jak ugotowały się już ziemniaki, jak już rodzina rano wstała,
pomogli zasiąść do posiłku. Mamy tutaj taki większy trochę stołek, który stanowił taki stół. To jest miska zrobiona z gliny. No i na takim stołku, który był tutaj naszym stołem, zasiadała rodzina. Były i większe stoły w domach, takie już prawdziwe, ale przy nich jadało się tylko od święta albo sadzało się przy nich ważnych gości. Jak na przykład ksiądz przyszedł po kolędzie odwiedzić rodzinę, to siadał przy dużym stole. A przy tym małym stoliku zasiadano do codziennych posiłków. Gliniana miska na środek, no i do środka nasze danie, czyli ziemniaki. O, przyjemnie by było jeść takie suche ziemniaki?
Nie.
W biednych rodzinach to dobrze było, że w ogóle coś było na stole. Ale tam, gdzie było ludzi na to stać, można było te ziemniaki okrasić. Wiecie, co to jest okrasa?
Nie.
Właściwie oznacza jakiś dodatek do tych ziemniaków.
Cebula
ze słoninką przesmażona. To jest dawna patelnia. Ona się nazywa rynka i bardzo dobrze tutaj jest roztapiać w niej słoninkę, którą się polewa te ziemniaczki. Zdarzało się, że jak rodzina siadła do stołu, to była tylko jedna łyżka. I wtedy zaczynała nią jeść najważniejsza osoba w rodzinie. Kto był najważniejszą osobą w rodzinie?
Mama.
Jakieś pomysły?
Dzieci. Tata.
Tata. Bardzo dobrze. A jak myślicie, dlaczego tata?
Bo jest starszy.
Tata najciężej pracował w rodzinie. Od niego zależało, czy rodzina przeżyje. O tatę się dbało najbardziej. Tata musiał być najsilniejszy i dlatego najwięcej musiał zjeść. Także tata dostawał albo jedyną łyżkę, jeżeli była na początku, albo przynajmniej taką największą. Dzieci dostawały mniejsze. Ja mam tutaj takie łyżki, też zrobione przez rzemieślnika tutaj na wsi, łyżkarza. Popatrzcie, niektóre są takie krzywe, bo zrobione są z takiego sękatego drewna. Później pojawiły się aluminiowe, ale wcześniej jedna miska. Rodzina zasiadała wokół tej miski i zjadała obiad. Ale mawiano, że ci więcej zjedzą, co bliżej miski siedzą, więc każdy starał się znaleźć jak najbliżej.
A o tym wszystkim opowiadała Wam pani Bogna Głuchowska z Muzeum Wsi Lubelskiej. I wiecie co? Jutro właśnie w Muzeum Wsi Lubelskiej, czyli w Skansenie, odbędą się wykopki. I na pewno będzie można przyjrzeć się z bliska, jak wyglądają takie narzędzia jak właśnie motyki, czy też przyrząd do ostrzenia motyk. I będą też inne urządzenia, czy też przedmioty, które potrzebne były do takiej pracy, o której dziś mówiliśmy. Jutro ma być piękna pogoda, więc jeśli macie ochotę przenieść się w czas Waszych prapradziadków, to namówcie rodziców na niedzielny spacer w lubelskim Skansenie.
Ma się rozumieć!
A teraz, kochani, chcę Wam przedstawić osobę z pasją. To pan Dawid Łasiński. Pan Dawid jest nauczycielem chemii. Może niektórzy z Was wiedzą już, co to za przedmiot, bo na przykład starszy brat albo siostra uczą się chemii, a ja chcę Wam opowiedzieć o pewnym ciekawym panu nauczycielu, panu Dawidzie Łasińskim, nazywanym panem Belfrem albo nauczycielem z internetów. Pan Dawid uczy chemii i bardzo lubi to robić. A wiecie dlaczego?
Dostrzegałem niesamowitą rzecz. Iskrę w moich uczniach, kiedy zaczęli rozumieć. I uwierzcie mi, że to jest najcenniejsze doświadczenie, jakie może mieć każdy, kto uczy. Każdy, kto próbuje i dostaje w zamian iskrę, w której widać błysk. Aha, ci, którzy mają doświadczenie, to wiedzą i to wciąga. Ale świat się zmienił i metody też muszą ulec zmianie. I zacząłem tworzyć materiały na YouTubie.
No właśnie, bo pan Dawid tak bardzo lubi uczyć chemii, że sięga po różne metody, żeby młodych ludzi zainteresować tym przedmiotem. Na filmikach opowiada o niej w ciekawy i obrazowy sposób. Co jeszcze? Na przykład daje też uczniom ciekawe zadania. Czasami nawet zamiast sprawdzianu. Jakie zadania? Na przykład takie, które dotyczyły takiego działu w chemii, jakim są cukry czy tłuszcze, czyli to, czym się odżywiamy.
Jak był dział o składnikach chemicznych żywności. Uwielbiam ten dział, bo wreszcie tam jest bardzo wiele odpowiedzi, po co mi to. Kiedy uczę o tłuszczach, białkach czy cukrach, zadałem zadanie. Macie przez co najmniej 3 dni obserwować swoje nawyki żywieniowe. Podałem im aplikacje na telefonie, które mogą sobie zainstalować za darmo i wpisują sobie tam, co jedzą, co piją, ile piją i tak dalej, i tak dalej. I to im wylicza, ile w tych składnikach jest tych wszystkich substancji, o których uczyliśmy się na chemii. No czy to nie jest wiedza praktyczna rzeczywiście? I poprosiłem ich, żeby byli własnymi dietetykami. Po takiej krótkiej, 3-dniowej obserwacji, żeby się nie znudzili, bo oni szybko się nudzą. I wiecie, że większość zrobiła to? I niesamowitą rzeczą, jaką otrzymałem później, były informacje zwrotne. W sensie te informacje, które czytałem, bo ja tak naprawdę oceniałem to. To, że tabelka była wypełniona, tak jak sobie życzyłem, no to super, nie? Ale mnie interesowało, czy oni mieli refleksję na temat tego, co właściwie im wyszło z ich badań. Bo to jest badanie. No i jak widzicie, Agata napisała, że obserwując to, co jem i w jakich ilościach, śmiało mogę stwierdzić, że to, co jem, zależy od mojego humoru. Zauważyłam, że późno jem lub w ogóle nie jem śniadań, ponieważ późno wstaję. No nic dziwnego, pandemia. Ilość wypitej czystej wody jest bardzo mała, co postaram się zmienić. Ważne, refleksja. Używając aplikacji, dokładniej będę badać, co jem oraz może zmienię niektóre zwyczaje odnośnie jedzenia.
Wy na pewno dobrze to zrozumiecie, bo też lubicie na pewno robić doświadczenia. Może nawet z rodzicami też możecie poobserwować wasze nawyki żywieniowe z pomocą aplikacji. Czy nie lepiej właśnie uczyć się na doświadczeniach? Pan Dawid sięga też po takie metody jak na przykład gra terenowa. Za pomocą przyszłości gra opowiada o niebezpieczeństwach związanych z tym, że nie dbamy o klimat i o planetę. Posłuchajcie.
Nadaję do Was przyszłości, a dokładnie z roku 2123. My na Ziemi w tym czasie wiemy, że już nic nie uchroni nas przed katastrofą klimatyczną, o której tak głośno mówiło się w Waszych czasach. Od 2093 roku wiemy też, że nasze marzenia o podróży w kosmos i podbiciu Marsa też na nic, ponieważ nie opracowaliśmy technologii na czas. Przyszły powodzie. Przyszła zmiana klimatu, roztopiły się lodowce. Ogromne burze i tornada. Ludzkość zaczęła chorować. Zabrakło świeżego powietrza i czystej wody. W ostatniej chwili podjęliśmy decyzję bardzo odważną o wyprodukowaniu hybryd, czyli specjalnych krzyżówek ludzi i gatunków zwierząt. Tylko po to, żeby zebrać informacje z konkretnych środowisk, jak można było temu zapobiec. Udało nam się i mamy te wszystkie informacje. Wysyłamy je do Was dzięki zagięciu czasoprzestrzeni, specjalnej fluktuacji, o której w Waszych czasach jeszcze naukowcy nie mają pojęcia. Hybrydy pozostawiły w 5 różnych lokalizacjach najważniejsze dla Was informacje, które pozwolą stworzyć Wam technologię Power. Wykonanie zadań automatycznie pozwoli wysłać fragment kodu do technologii, do odpowiedniego laboratorium, które w Waszych czasach jest gotowe na wyprodukowanie podzespołów pozwalających ochronić klimat w przyszłości. To w Was, drodzy śmiałkowie, jest nadzieja ludzkości. Jeśli nie zrobicie tego teraz, może być już za późno. Liczymy na Was. Do roboty!
Przed Wami zadanie, które pozwoli wysłać...
No właśnie. No już nie będę Wam puszczał, ale mniej więcej znacie zamysł. Dlaczego edukacja nie może być grą wychodzącą poza mury szkolne? A po co? Po to, żeby uruchomić najważniejszą cechę ludzkości. Ciekawość. W nauce, w świecie, to popycha nas do rozwoju. Ciekawe, jakby to było wystartować rakietą w kosmos i z powrotem wrócić ją, nie rozczaskując jej. Myślę, że to jest podłoże do tego, co robi Elon Musk. Albo inni odkrywcy, o których będziemy w przyszłości czytać, o których będzie się pisało podręczniki. Więc budujmy tą ciekawość w oparciu o naukę.
Mam nadzieję, że wy wciąż jesteście różnych rzeczy ciekawi i że nadal różne rzeczy chcecie odkrywać. No właśnie, i w sieci są ciekawe kanały, takie, na których ludzie, którzy kochają naukę, pomagają ją odkrywać innym. Możecie podpowiedzieć waszym starszym braciom lub siostrom, jeśli mają kłopoty z chemią, że właśnie jest ktoś taki jak pan Dawid Łasiński, który kocha chemię i chce, żebyście przynajmniej ją polubili. Tak stało się z pewną dziewczynką, która najpierw nie lubiła tego przedmiotu, a potem, no właśnie, posłuchajcie. To jest list od niej, list właśnie do pana Dawida.
Dzień dobry. Chciałabym panu bardzo podziękować za to, że wytłumaczył mi pan chemię. W 7 klasie miałam 2 z tego cudownego przedmiotu. Ale teraz, gdy odkryłam pana kanał, pokochałam ten przedmiot tak samo, jak go nienawidziłam. Mam prawdopodobnie 6 na koniec i wybieram się na biolchema. Od 7 klasy każdemu mówiłam, że pójdę na humanistykę. Lecz dzięki panu plany na przyszłość się zmieniły. Oczywiście na lepsze. Jeszcze raz dziękuję za motywację oraz zarażenie miłością do chemii.
Jak widzicie, dużo radości daje zrozumienie czegoś, ale też nauczycielowi daje to także bardzo dużo frajdy, że uczeń zrozumie i polubi dany przedmiot. Cieszcie się nauką jak najczęściej.
No to. Lecimy!
A na koniec, kochani, skoro mówimy o przyszłości, to teraz powiemy o takim trochę pojeździe z przyszłości. Wygląda to naprawdę niesamowicie obserwować taki poduszkowiec w akcji. Poduszkowiec unosi się 20 cm nad ziemią, a taki pojazd potrafi uratować ludzi. Mówi o tym pan instruktor, pan Jakub Furmański, który potrafi kierować takimi pojazdami.
To jest poduszkowiec, który ma niewielką moc, około 50 koni mechanicznych, waży 250 kg, jest przystosowany do transportu ładunków, tu widzimy akurat skrzynię, może transportować do 100 kg ładunku, plus oczywiście pilot i pasażer lub osoba wykonująca pracę. Porusza się po wodzie, po lodzie, po śniegu, niezależnie od temperatury powietrza. No oczywiście też jest możliwe poruszanie się tutaj, tak jak widzimy, po kostce czy po asfalcie. 20 cm jest w stanie się unieść. Tak, żeby to zobrazować, to jest w stanie pokonać każdy krawężnik, spowalniacze, tak zwane śpiące policjanty, bez żadnego problemu przechodzi, w ogóle nie czuć nawet. To jest jedyny pojazd, który jest w stanie poruszać się po lodzie, niezależnie od jego grubości. Może być cienki, może być gruby i to jest jedyny pojazd, który jest w stanie uratować osobę tonącą w wielu warunkach, których nawet helikopter nie może podlecieć z uwagi na przykład na warunki atmosferyczne. Drugim zastosowaniem są poduszkowce wojskowe typowo. U nas w Polsce służą 2 sztuki w Straży Granicznej, 12-osobowe kabinowe. Są wykorzystywane na zalewie Wiślanym. To jest taki akwen, który najszybciej zamarza. Jest tam wykorzystywany w zimie, tylko w zimie praktycznie. Natomiast trzecie takie zastosowanie, no to jest zastosowanie typowo rekreacyjne. I tutaj w Stanach, w Anglii, w wielu krajach, w Polsce też my tutaj czasami latamy sobie, czyli podróże poduszkowcami, rzekami płytkimi. My na przykład mamy takie doświadczenia z Wisły, mamy doświadczenia z nawet lotach Dunajcem, gdzie dla nas Dunaj jest autostrada, mimo że tam jest 3 cm wody i są skały. Przepiękne miejsce.
Jaką on odległość może przelecieć?
Ta akurat jednostka ma zbiornik 28 litrów, jest w stanie 3 godziny pracować. Bo to są różne. Ten, który na przykład latał przez kanał La Manche, przewoził, było połączenie promowe, można też powiedzieć sobie. Nawet do 200-300 km mają zasięg.
I tym lotem poduszkowcem, prawie jak wehikułem czasu, kończymy nasze dzisiejsze podróże w przeszłość i w przyszłość i do usłyszenia w przyszłości, czyli za tydzień. Pa, pa!